kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Przyznaję, że nazwisko artystki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest dla mnie całkowitą tajemnicą. Joanna Dobrzyńska, malarka, o której niewiele w historii polskiej sztuki się mówi. Niesłusznie, bo jak patrzę zwłaszcza na obrazy z cyklu Bałtyk, wydają mi się kapitalne.
Ja szczerze mówiąc w ogóle nie znałem tego malarstwa. Znałem może nazwisko, gdzie ono oczywiście się przewijało w mojej pamięci, ale jak doszło z kolei do poznania pani Janiny Dobrzyńskiej, to jakby inny trochę rozdział. Mianowicie współpracowałem jakoś wystawowo z Galerią Studio w Warszawie i oni mówią, a może pan przyjechał, bo mamy teraz też taką ciekawą malarkę, już bardzo sędziwą. Przyjechałem i się właściwie zakochałem w tym malarstwie. Bardzo takim dyskretnym, wyciszonym, nieefektownym, pozbawionym właściwie, no można przejść obok tego kompletnie nie zauważając tych obrazów. Ale jeżeli się człowiek otworzy na te obrazy, to zobaczy, że one są bardzo piękne.
Ja tu widzę dwa nurty. Po pierwsze ten pejzażowy, po drugie ten portretowy.
Tak, oprócz tego jeszcze tworzyła kolaże, tkaniny z postaciami, z jakimiś cyrkami. Ona studiowała też w Krakowie, ale wyjechała na krótko do Paryża. Tam studiowała chyba z rok, półtora roku u Pankiewicza w tej paryskiej szkole. Oddziale Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. I chyba to o tym malarstwie zadecydowało. Dalsza sprawa, przede wszystkim związana z kontaktem z kapistami. Ona mi o tym opowiadała, jak po wojnie, w bardzo trudnych warunkach życia, jak Jan Cybis starał się jej pomóc również i finansowo, szukając dla niej jakiejś możliwości stypendium i tak dalej, i tak dalej. Więc była na pewno w bardzo bliskich kontaktach. W tym okresie komunistycznym po wojnie nie bardzo chciano tych francuskich kapistów w akademii i żeby uciec z Warszawy, najbardziej czerwonego miasta, powstała ta PWSSP
w Sopocie.
W Sopocie, właściwie w Gdańsku, ale ulokowana w Sopocie. To była ich taka emigracja w obrębie PRL-u, żeby nie narzucać się czerwonym za bardzo z tym, co oni tam robią. Więc w jakim momencie gdzieś malarstwo Nachta Samborskiego do niej dociera. Jeżeli patrzymy na figury, tu bym powiedział, że zwłaszcza ten obraz prawej strony postaci syntetycznie malowanej z takimi ramionami w owalu, półokrągłymi, ściągniętymi w taką formę elipsy, z trójkątem prawie że geometrycznym, z twarzą, w której prawie nic nie widzimy, trochę zarys ust, brwi, oka, drugie oko ledwo widoczne. Beret na głowie, wydaje się, że włosy są czerwone.
Chociaż, wie pan, ja mam wrażenie, że w ogóle portrety Janiny Dobrzyńskiej to jest taki rodzaj zabawy z konwencją malarstwa dzieci. Dzieci trochę w uproszczony sposób tak właśnie posługują się kredką, farbą i w taki sposób widzą też formę.
Na pewno tak, ale jednak przede wszystkim, gdyby pan sobie przypomniał portrety Nachta Samborskiego, też czasami jest to tylko fragment oka, zaznaczona plamka oka, syntetyczna twarz, w której nie ma specjalnie szczegółów żadnych, to świetnie koresponduje. No nie mamy niestety w naszej kolekcji takiego Nachta, by się przydał, żeby dopowiedział. Te obrazy, bo przejdźmy jeszcze do tej, fenomenalna kolorystyka, takie
portret malarki,
dziwne, silne, tej zieleni z takim fioletem. Tutaj jest jakby w twarzy więcej szczegółów, podobnie jak i w tamtym.
Chociaż nos to jest nasza wyobraźnia, nie dostrzeżemy go prawie.
Zostrzeżemy jedną dziurkę, to wystarcza. Tamten z kolei portret pani, która pracowała przez całe lata w Zachęcie, którą też znałem już jako starszą niż na tym obrazie.
Portret portret Teresy S.
Tak jest. Moglibyśmy powiedzieć, że jakoś dobrze korespondowałby nam z Modigliani.
Absolutnie, długa szyja.
Tak, długa szyja, cienka kreska, która tworzy formę gdzie nie gdzie, bo oczywiście potem ona się rozmywa w tym takim cienkim kładzeniu farby. Tamten obraz równie interesujący, te wydłużenia takie modiglianiowskie, te długie szyje, chociaż tu mieliśmy nachta krótką szyję w tym pierwszym obrazie.
Pani w błękitnej sukni z kolei,
właśnie,
to jest obraz
proszę zobaczyć,
z 2003 roku.
Minimalistyczne, jeden akcent tej, jak to nazwać, błękitno-zielonej sukni, tego naszyjnika i szarości, ale naszyjnik, usta, policzki zaróżowione.
Paleta też należy do takiej rzadko eksplorowanej przez malarzy. Nie radosna, nie rozświetlona, raczej stonowana mocno.
Tak, ale właśnie taka wyszukana. Jeżeli kapiści inaczej rozwiązywali swoje obrazy, one mają jakby większe nasycenie kolorystyczne, to tutaj jest próba wprowadzenia jakiegoś koloru na trochę innej zasadzie, takiej gry kolorystycznej. No ale wróćmy do tych pejzaży, które mnie też urzekły, morskie pejzaże.
No, kapitalne obrazy. No przecież to zatarcie horyzontów, to zacieranie granic. Tu właściwie mamy delikatne akcenty białe bądź czarne, które sugerują, nie wiem, żagle, może jakieś okręty, a może tak, coś, co na horyzoncie daleko tylko majaczy.
Tak, i prawie nic w tych obrazach nie ma.
Tak.
Myślę, że taki przeciętny widz powie, no po co im takie muzeum obraz, nic się na nich nie dzieje. Znowu się jak przy abstrakcji, no każdy by tak namalował, a jednak nie każdy. No żeby osiągnąć taki poziom, taką subtelność w tym takim mienieniu się barwy, to wciągnięcie przy całkowitej płaskości powierzchni, wciągnięcie w jakąś głębię tego obrazu, po horyzont, której nie ma, bo cały czas wracamy do tego, że ona jest płaska, a zarazem jest, bo jednak widzimy, że gdzieś coś się rozjaśnia, coś ciemnieje, coś staje się bardziej błękitne. To wszystko jest taka nuta piszczałki, fletu, czegoś bardzo delikatnego. Jeżeli usłyszymy muzykę Dobrzyńskiej, to można mieć olbrzymią satysfakcję z tego malarstwa.
Panu się udało panią Joannę Dobrzyńską poznać, rozmawiać z nią i jeszcze pewnie pozyskać sporo informacji, w ogóle jej refleksji na temat malarstwa.
Wie pan, to jest tak, że starymi ludźmi, aż też nie jestem dość wiekowy, że oni mają potężną wiedzę i potężne przemyślenia, ale niekoniecznie udaje się to wydobyć z ich pamięci. Niekoniecznie są w stanie tak swobodnie wracać do tego swojego przeżytego czasu, myśli, doświadczeń. To nie było takie proste. Pani bardzo urocza, bardzo miła, a nawet nagrałem z nią rozmowę, tym razem na szczęście artystka się nie wzbraniała. Mam to w swojej dokumentacji. Ale ta powściągliwość, którą widzimy na obrazach, charakteryzowała jej również wypowiedzi artystyczne. Tu warto byłoby może przypomnieć, co pan wspominał przy nachcie samborskim, że niepotrzebne jest za dużo druku między obrazem a widzem. I myślę, że ona w żaden sposób nie chciałaby jakoś imponować. To był też taki rys charakterystyczny. Nie bardzo chciałaby imponować ani wiedzą, ani jakąś głęboką refleksją. Ciche obrazy, podoba się panu, bardzo się cieszę. Raczej w takim duchu, aniżeli jakichś szalonych kapistowskich dyskusji o obrazach, prawda? Czegoś takiego w tym wieku już nie mogłem się spodziewać.
To jest malarstwo niezwykle skromne. Niezwykle skromne, ale też mocno działające. Zastanawiam się, na czym ten fenomen polega. Uwodzą mnie tak proste rozwiązania.
No właśnie, wydaje mi się, że każda wielka sztuka ma w sobie coś dziecinnie prostego, coś oczywiście prostego. Ale ona przy tej swojej prostocie jest bogata. Powiedziałbym, że każdy centymetr obrazu jest namalowany, a on żyje swoim malarstwem. To nie jest kwestia iluzji w sensie takim fotograficznym, tylko kwestia tego wyczucia pędzla, dotyku, dotknięcia, lekkiego dotknięcia. Tutaj nie mamy tego tynku, tej mazi, takiej jak u Cybisa, prawda? Tego szukania czegoś, czego nie można znaleźć. Tutaj mamy taką skromną refleksję, ale spokojną, powolną. Tak sobie wyobrażam samo malowanie pani Janiny, chociaż no, nie byłem tego świadkiem, już chyba wtedy nie malowała, już chyba wtedy nie tworzyła w ogóle. Ale spokojna refleksja, medytacja, kontemplacja nad tym, co widzi. I to jest chyba cały sens tych obrazów. Patrzymy, jak chodzimy po tej kolekcji, no chyba to jest fajne, że każdy artysta jest kimś innym. Z każdego możemy wyciągnąć jakieś inne dobro, jakieś inne piękno. Jeżeli jest szczery, jeżeli nie udaje, jeżeli nie kreuje siebie na kogoś innego, jeżeli ma własny język, może bardzo skromny, to nam może wystarczyć, żeby dać nam olbrzymią satysfakcję z kontaktu z taką sztuką.
Artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.